Szanowni Państwo, naszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest pani doktor nauk medycznych Aleksandra Maria Kicińska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca i witam Państwa.
Pani doktor, ostatnim czasem przez Sejm i Senat przeszła dyskusja, debata nad ustawą o pigułce dzień po i terapii ratunkowej i Senat przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która przewiduje, że pigułki dzień po będą sprzedawane na receptę i wprowadzane przepisy ułatwiające dostęp do niestandardowej terapii w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Ale chciałbym też zapytać może w ogóle o to, czym jest ta pigułka dzień po ELA-1, bo też Komisja Europejska spowodowała, że może tak być, że kraje mogą przyjąć, że taka pigułka może być dostępna nawet dla dzieci, dla dziewcząt 15-letnich, czyli dla dzieci, tak powiemy. No i każdy kraj mógł zdecydować, czy będzie recepta, czy też nie. I Polska za poprzednich rządów przyjęła, że będzie dostępna ta pigułka bez recepty, a teraz stało się tak, że i Sejm, i Senat zdecydował jednak, że będzie recepta. Może coś więcej o samej pigułce, bo niektórzy nawet mówią, że to lek, może tak z racji tego, że tabletka to lek, no ale czy możemy pigułkę dzień po taką, która powoduje, w jaki sposób jest preparatem takim zmierzającym do aborcji, czy możemy tak go zakwalifikować?
Na pewno sam preparat ELA-1 nie może być nazywany lekiem z tego względu, że po prostu niszczy i płodność ludzką i blokuje możliwość właśnie, jeżeli już dojdzie do poczęcia dziecka, zagnieżdżenia się i rozwoju ciąży. I z tego względu, że płodność tak naprawdę jest oznaką zdrowia, więc przyjmowanie jakichkolwiek preparatów, środków, które ją blokują, niszczą nawet chwilowo, nie może być nazywane lekiem. I ELA-1 w tym przypadku jest rzeczywiście substancją farmakologiczną, która tak ze względów komercyjnych jest nazwana antykoncepcją awaryjną, postkoitalną i właśnie w tym celu jest ta substancja octan uliprystalu w dawce 30 mg używana. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie tylko w tym przypadku, ale w różnych sytuacjach w medycynie każdą substancję farmakologiczną różnie podaną w różnych dawkach możemy wykorzystać jako dobroczynną, ale też jako niszczącą. I tutaj mamy taką podobną sytuację. Jeżeli zastosujemy inną dawkę, sekwencyjnie cały czas przez 3 miesiące o wiele niższej dawce, mianowicie 5 mg, to jest 6 razy niższa dawka niż ta podana w ELA-1. I to jest preparat Esmyja. Taki preparat jest stosowany rzeczywiście jako lek. I to też jest octan uliprystalu, ale podkreślam w innej dawce. I wtedy jest stosowany przez lekarzy ginekologów jako lek prowadzący do zmniejszenia mięśniaków macicy, jako leczenie wprowadzające do leczenia zabiegowego, przedoperacyjnego. Więc w tym przypadku rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z lekiem. Ale jeżeli mówimy o preparacie ELA-1, który zawiera tą jednorazową dużą dawkę octanu uliprystalu, nie możemy tutaj absolutnie mówić o leku. Wręcz przeciwnie, jest to substancja, która zastosowana właśnie w takim celu może wywołać bardzo dużo działań niepożądanych i wystarczy nawet otworzyć ulotkę i wiemy też, że Naczelna Rada Aptekarska też bardzo mocno dawała swój sprzeciw, że taki właśnie lek, taki farmaceutyk nie może być sprzedawany bez recepty. I ja na co dzień pracuję z pacjentami z niepłodnością, z dziewczętami z zaburzeniem cyklu miesiączkowego i dla mnie jest to zupełnie niepojęte, że tak silnie działająca substancja, która może sama w sobie nawet nie jest hormonem, ale działa tak jak hormon, ponieważ jest modulatorem receptorów progestagenowych, została dopuszczona właśnie bez recepty i to jeszcze tak jak ojciec tutaj wspomniał, dla dziewczynek, dla dzieci 15-letnich. Mianowicie Z takiego punktu widzenia typowo medycznego chciałabym zwrócić Państwa uwagę, że tak młody organizm przed 19-20 rokiem życia, takie dziewczęta w ogóle nie mogą mieć stosowanej jakiejkolwiek antykoncepcji, jakichkolwiek hormonów syntetycznych w celu zablokowania osi przysadka pod wzgórze jajnik, a więc ingerencji w tą naturalnie rozwijającą się oś hormonalną, ponieważ może to skutkować po prostu niepłodnością. I wiemy doskonale, że już dzisiaj coraz bardziej powszechne staje się to i ta wiedza się upowszechnia, że ginekolodzy nie mają prawa, bo jest to naukowo już udowodnione, stosować w tak zwanym celu leczniczym środków antykoncepcyjnych u dziewcząt, które mają zaburzenia cyklu miesiączkowego, bo wiadomo, że właśnie to może mieć takie straszne konsekwencje dla tych dziewcząt, które cierpią często z powodu tych zaburzeń cyklu miesiączkowego, a to zbyt obfite miesiączki, a to zbyt rzadko, a to za często. I wtedy włączenie tego takiej antykoncepcji dawało narzucenie sztucznych cykli regularnych, mało obfitych krwawień, wszystko się wydawało dobrze, ale odstawienie powodowało, że ta oś przysadka po wzgórze jajnika, więc ta oś sprzężenia zwrotnego już, tak powiem kolokwialnie, nie zaskakiwała. I tutaj to ryzyko tej wtórnej niepłodności jest jak najbardziej związane także z używaniem od stanu uliprystalu. Wiemy też, że ta substancja nie jest zupełnie też obojętna dla zdrowia, ponieważ bardzo często takim najczęstszym powikłaniem są różnego rodzaju złe samopoczucie żołądkowo-jelitowe i tutaj nawet może dojść do wymiotów. Producent zaleca nawet w przeciągu 3 godzin przyjęcie kolejnej dawki leku, aby skuteczność jako środka antykoncepcyjnego była tutaj rzeczywiście wywołana. Więc mamy cały szereg zaburzeń tego związku hormonopodobnego, ale który właśnie tak działa, nie tylko na właśnie układ pokarmowy, ale też na układ nerwowy i na wszystkie organy. Wiadomo, że pacjentki, które mają astmę, choroby wątroby, choroby jelit, nie powinny w ogóle przyjmować tego leku, czy jakiekolwiek zaburzenia nerek. Mamy też wiele wątpliwości, bo nikt do końca nie przebadał, jakie jest właściwie negatywne działanie tej substancji na tak dużej dawce na inne organy, na inne układy w organizmie ludzkim.
Pani doktor, więc jak patrzeć na taką różnorodność zdań, bo czasem przecież i lekarz, i ludzie mający rozeznanie wypowiadają się, na przykład minister resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, pigułki dzień po mają działanie wczesnoporonne i powiedział, że jako lekarz nie przepisałby ich nawet kobiecie, która została zgwałcona, skorzystałby w tej sytuacji z klauzuli sumienia. Inne zdanie. Krytycznie proponowane zmiany ocenia, czyli to, żeby wprowadzić je na receptę, i tak się też stało, czekamy tylko na podpis prezydenta. Między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i organizacje kobiece, które wskazują, że Europejska Agencja Leków ocenia, iż przyjmowanie ELA-1 bez kontroli lekarza nie zagraża pacjentkom. Więc jak to jest, bo też czytałem wypowiedź arcybiskupa Hozera, który mówi, dziwię się temu, w jakim stopniu wybitni profesorowie medycyny mogą być tak koniunkturalni. Przecież oni studiowali genetykę, embriologię. Mimo tego potrafią opowiadać rzeczy niezgodne z rzeczywistością medyczną. Dzieje się tak ze względów finansowych, koniunkturalnych oraz lobbystycznych.
Zgadzam się z tą opinią, dlatego że tak naprawdę, ojcze, drodzy Państwo, jesteśmy cały czas świadkami walki cywilizacji, życia z cywilizacją śmierci. I takie decyzje, że tego typu środki mają być dostępne zupełnie bez jakichkolwiek ograniczeń, bez recepty, są to posunięcia, które właśnie mają na celu to, aby niszczyć życie, aby była zupełna swoboda, jeżeli chodzi o tą sferę intymną, seksualną. I to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji, że życie zaczyna się od poczęcia, że życie zaczyna się od połączenia materiału genetycznego komórki owej z plemnikiem i taką definicję znajdziemy w każdej książce, w każdym podręczniku dla studentów medycyny, czy embriologii, czy biologii rozrodu. Natomiast walczy się tutaj i bardzo mocno szafuje taką właśnie terminologią, bo okazuje się, że ciąża według definicji medycznej to jest dopiero ta chwila, ten moment, kiedy zarodek ludzki zagnieździ się w macicy. Ale wiemy doskonale, że do zapłodnienia, do tego powstania zarodka ludzkiego, a więc człowieka na najwcześniejszym etapie rozwoju, tak jak powiedziałam, tej genetyka, biologia rozrodu, nie ma żadnej wątpliwości, że tak jest, że nie jest to jakiś zlepek komórek, że nie jest to jakaś galaretka, jak niektórzy tak potrafią powiedzieć, tylko jest to konkretna istota ludzka, w której materiale genetyczne jest zapisane dosłownie wszystko, jeżeli chodzi o cechy tego osobnika, nie tylko płeć, ale i charakter, i to, jaki będzie jego wzrost, jaki będzie kolor włosu, oczu, jaka będzie skłonność do chorób, jaki będzie układ immunologiczny, po prostu wszystko jest już wiadome. I to jest po prostu pewien etap rozwoju, na którym każdy z nas, kto dzisiaj jest w stanie tego słuchać, o czym my z ojcem tutaj rozmawiamy, był i wtedy też był człowiekiem, tylko na innym etapie rozwoju. Więc tutaj ta terminologia wydaje się naprawdę jasna. Natomiast te środowiska, które popierają tą antykoncepcję wczesnoporonną, czy w ogóle każdą antykoncepcję, która może tak zadziałać, to jest coś takiego nieprawdopodobnego, bo myślę, że tutaj wiele osób może być wprowadzonych w błąd i może bardzo prosto przyjmować, że tak, ta tabletka działa tylko w ten sposób, że blokuje owulację, a ta cała reszta to właściwie nic wielkiego się nie dzieje, bo nie ma ciąży, więc nie ma poronienia. Proszę Państwa, rzeczywiście, jeśli mielibyśmy się rozbijać tutaj o kwalifikacje, o tą nomenklaturę, to tabletka nie działa sama wczesnoporonnie, ale działa antynidacyjnie, antyzagnieżdżeniowo, czyli zarodek ludzki nie może zagnieździć się w jamie macicy, dlatego że octan uliprystalu czy inne tego typu środki był też dostępny, pamiętamy, levonorgestrel bardzo podobnie działa, chociaż musi być szybciej zażyty. To są modulatory receptorów progestagenowych. Proszę Państwa, progestageny, to znaczy prociążowe, czyli takie receptory, na które działa hormon naturalnie progesteronowy i podtrzymuje ciążę. A tutaj te właśnie substancje powodują modulację tych receptorów, że nie może dojść do zagnieżdżenia. I to jest ten problem etyczny tak naprawdę, o który wszystko się rozbija. Te tabletki działają przeciwko życiu. Rzeczywiście, jeżeli zostaną zastosowane na takim etapie, gdzie do owulacji jeszcze nie doszło, mogą zablokować tą owulację. Ale przecież ten najwcześniejszy etap, który trwa około 6-10 dni, kiedy dojdzie do poczęcia dziecka i do tej wędrówki zapłodnionej komórkowej, a więc zarodka ludzkiego do jamy macicy, jest zupełnie poza wiedzą każdej kobiety. I tutaj nie mamy w ogóle możliwości, żeby to w jakikolwiek sposób taki stuprocentowy przynajmniej zbadać. Tak więc tabletka Ella-1 nie jest lekiem, jest środkiem, który działa przeciwko życiu, przeciwko ciąży, powstaniu ciąży, przeciwko jajeczkowaniu. Więc te dwa mechanizmy tutaj są, one się nie wykluczają, one po prostu działają przeciwko życiu.
Pani doktor, jak popatrzeć w takiej perspektywie, bo możemy obawiać się, bo czarne marsze, środowiska feministyczne, które będą podkreślały wolność kobiet, co powinno robić w takiej sytuacji środowisko lekarzy, czy właśnie ulegać tym naciskom finansowym, koniunkturalnym, czy lobbystycznym. No i teraz nasze życie społeczne, nasze dojrzewanie do tego, byśmy byli nie proaborcyjni, ale pro-life, tak? Żebyśmy byli za życiem w każdym momencie, a nie próbowali wybierać, prawda? Jakaś alternatywa albo jakieś szybkie rozwiązanie. Czy jesteśmy w stanie być tutaj w tym wszystkim dojrzali i oprzeć się jakimś właśnie naciskom, czy temu, co może spowodować wpisanie takiej pigułki na receptę?
Ja głęboko wierzę, że tak, dlatego że w naturze człowieka jest wpisane to pragnienie dobra, to, które Pan Bóg zaszczepił, kiedy stwarzał nas na swój obraz i na swoje podobieństwo. I myślę, że jest tutaj bardzo duża komponenta lęku i takiego, bym powiedziała, wciskania kobiet w taką właśnie takie poczucie, że albo sobie nie dasz rady, albo że ciąża jest problemem, że właśnie ciąża jest awarią, nie błogosławieństwem, jak powinno być i jak jest, ale jest awarią, więc musi być ten środek awaryjny. I to wszystko jest tak naprawdę taka właśnie zła polityka środowisk feministycznych, które właściwie powinny kobiety bronić i jej godności, jej życia, jej praw, a jest to właściwie zupełnie w drugą stronę, bo wiemy, że to działa destrukcyjnie na każdą dziewczynę, każdą kobietę, która takiego czynu dokona, czy bardziej świadomie, czy mniej, zawsze te skutki w jej życiu będą odczuwalne. I to nie tylko właśnie w sferze tej medycznej, bo tak jak mówiłam, tych działań niepożądanych jest sporo, bo zażywanie tych pigułek wielokrotne może doprowadzić do dużych zaburzeń i płodności, i zaburzeń cyklu miesiączkowego, i zaburzeń ogólnoustrojowych, ale też wiemy o tych konsekwencjach psychologicznych i myślę, że tutaj każdy kapłan, każdy spowiednik również o tych konsekwencjach duchowych. Myślę, że jesteśmy w stanie to zatrzymać, bo lekarz, tak jak każdy inny człowiek, jesteśmy ludźmi sumienia. Ja chciałabym powiedzieć, że jednak większość, takie mam przekonanie głębokie, moich kolegów, lekarzy, wybiera ten zawód właśnie dlatego, że chce pomagać ludziom. Właśnie dlatego, że chce ratować życie i zdrowie ludzkie. I tutaj rzeczywiście na poziomie życia poczętego zdarza się, że jest to wszystko zachwiane, ale to naprawdę wynika bardzo często właśnie z takiego zastraszania, z tego, że jeżeli masz inne zdanie, to nie idziesz właściwie z czasem. Jest to zupełnie jakieś przedziwne, albo to jest zamach właśnie na czyjąś wolność. Wręcz przeciwnie. Myślę, że jesteśmy takim narodem i jesteśmy wychowankami Jana Pawła II, wielkiego Polaka, który nie tylko od strony religijnej nas umacniał i to, co jest naszym dziedzictwem, naszą kulturą, naszą wiarą, to, co jest dla nas jako chrześcijan najważniejsze, ale również jako ludzi sumienia, jako ludzi dobrej woli. Ja wierzę, że tych ludzi dobrej woli, nawet ze względu na to, jakiego są wyznania, jest więcej, jak śpiewał kiedyś poeta. I wierzę w to, że rzeczywiście od środowiska lekarskiego może się zacząć ta przemiana myślenia, bo wiele młodych osób rzeczywiście, jeżeli jest w takiej sytuacji, gdzie zdarzy się właśnie takie zachowanie nieodpowiedzialne, boją się ciąży nieplanowanej, to dziecko by się miało pojawić, boją się przyznać do tego, łatwo jest sięgnąć wtedy po taki środek, który można powiedzieć cały problem będzie z głowy, ale tak naprawdę w tym momencie też trzeba tutaj zaznaczyć, że jeżeli ta dostępność Ella One bez recepty była tak duża, była bez recepty, to proszę zobaczyć, jaki to mogło stanowić dla nastoletnich dziewcząt, jaką zachętę do podejmowania tych ryzykownych, nieodpowiedzialnych zachowań seksualnych, więc tutaj też jest bardzo ważny ten aspekt taki psychospołeczny. Dlatego ja się bardzo cieszę z tej decyzji, ponieważ uważam, że jest to wzmocnienie ochrony życia poczętego, ale też poprawa ochrony zdrowia populacji, zdrowia i takiego zdrowia prokreacyjnego, zdrowia ogólnego, ale też tego zdrowia takiego psychospołecznego właśnie, że nie będzie tak łatwo podejmować takie ryzykowne, nieodpowiedzialne zachowania seksualne i że to wszystko wzmocni młodzież, która przecież dzisiaj jest tak deprawowana na wielu właśnie wielopłaszczyznowo, tak bardzo przez media, które właściwie tą nagość wszędzie promują. Nie ma już tego, że coś jest piękne, że właśnie seksualność, że miłość małżeńska, czystość przedmałżeńska, że są to wartości. Ale tych ruchów jest coraz więcej rodzin, które walczą o to, aby w ich domach właśnie dzieci, młodzież widziała taką właśnie miłość pełną, że seksualność jest darem, jest czymś wspaniałym i że zawsze może i powinna wiązać się z prokreacją i że ciąża nie powinna być właśnie awarią, tylko błogosławieństwem. I wierzę, że możemy do tego dojrzeć. Trzeba tylko tej informacji, rzetelnej informacji, bez emocji, nie wdawać się właśnie w te emocjonalne krzyki czarnych marszy. Zło zawsze było krzykliwe, było, jest i pewnie będzie, dopóki będzie ta walka duchowa trwała, walka właśnie życia i śmierci. Tak jak powiedziałam, czego jesteśmy świadkami, że jest ciągle walka cywilizacji życia i cywilizacji śmierci.
Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję też za komentarz. Myślę, że to też będzie krok kolejny. Potrzebujemy i argumentów, a tym samym i każde środowisko musi się też określać, tak? Przede wszystkim lekarze, bo im ufamy, to jest środowisko szczególnego, wysokiego zaufania społecznego. Tak chcielibyśmy, żeby tak było, żeby właśnie nie ulegali żadnym naciskom. No i tak samo my jako społeczeństwo będziemy dojrzewali. I tak jak pani powiedziała, płodność to nie jest jakaś dysfunkcja, choroba, ale to jest wszystko to, co powinno być. To jest bycie w porządku.
Ufam i wierzę, że nam się to uda i dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże, z Panem Bogiem. Naszym gościem była pani doktor nauk medycznych Aleksandra Maria Kicińska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.